wracamy do piątkowych wydarzeń. W ataku nożownika we Francji zginął Polak. Mężczyzna zginął w miejscowości Villejuif, a właściwie nie miejscowości, jak tutaj już ustaliliśmy przed chwilą z panem Piotrem Witem, redaktorem, korespondentem Radia Wnet we Francji, na co dzień w Paryżu, dzisiaj w Warszawie. Także dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak mógł pan skomentować trochę szerzej tą sprawę, jak podała prokuratura, Nathan C., czyli ten francuski nożownik, przeszedł na islam w maju lub w lipcu 2017 roku. No to jak pan to skomentuje w takim razie?
No tak, ci konwertyci są najgorsi. To się nazywa we Francji prozelityzmem i jest surowo zabronione, znaczy zabronione jest, uważane za przestępstwo, za rodzaj zbrodni, namawianie kogoś, wpływanie na to, żeby zmienił wyznanie, zwłaszcza żeby zmienił wyznanie na mahometańskie. Jaki to jest problem? To jest problem bardzo szeroki i bardzo, bardzo trudny, jeden z najtrudniejszych. Jeżeli pan będzie miał w dużym mieszkaniu jeden pokój i tam pan umieści swojego śmiertelnego wroga, który będzie z pana bardzo niezadowolony, to przecież wcześniej czy później musi dojść do konfliktu i to do konfliktu często krwawego, jeżeli ten pański sublokator będzie uzbrojony przynajmniej w nóż.
Czyli mówi pan, że to jest stykająca bomba, która prędzej czy później musi wybuchnąć?
To jest bomba, która... To jest bomba, która ma stały dopływ dynamitu. Na Bliskim Wschodzie toczy się wojna od dawna. Toczy się wojna prowadzona głównie przez siły radzieckie, można powiedzieć, rosyjskie i amerykańskie. I o dziwo, przy tak nowoczesnej metodologii, tak nowoczesnej technologii prowadzenia wojny i uzbrojenia, proszę pana, ataki skierowane są głównie przeciwko ludności cywilnej, o dziwo. Rzadko słyszy się, żeby ginęli dżihadyści. Czasem uda się zastrzelić jakiegoś przywódcę, ale rzadko udaje się wykończyć oddział czy dywizję. Oni są wszędzie. Natomiast ludność cywilna cierpi stale i ludność cywilna siłą rzeczy ucieka. Ucieka stamtąd dokąd? No ucieka do Europy. We Francji, Francja stworzyła szereg barier, poczynając od barier granicznych, przeciwko temu przyjmowaniu. No ale to jest przyjmowanie ze względów humanitarnych ludzi zagrożonych śmiercią. A ponadto korupcja urzędnicza nie zna granic i w Polsce istnieje to Centralne Biuro Antykorupcyjne, które działa bardzo skutecznie. We Francji właściwie tego rodzaju biura nie ma na wzór amerykański. I kiedy ja 40 lat temu przyjechałem do Francji i jeszcze nie byłem pewny, czy dostanę ten azyl polityczny, czy nie, aczkolwiek w owym czasie wiadomo było, no w Polsce ludzi aresztowano i nawet zabijano, i to nawet nie jednego, więc były powody, żeby go dostać, ale powiedziano mi, słuchaj, tu są tacy adwokaci, którzy zajmują się sprawami i za pewną opłatą możesz sobie wszystkie papiery załatwić. I tak trochę jest z tymi uciekinierami dzisiaj, bo korupcja nie zmniejszyła się z całą pewnością. No więc to jest ten problem. I teraz ilu jest tych muzułmanów we Francji?
No właśnie, jak mówią statystyki, a jak mówi życie?
Za czasów wolnej Europy robiłem między innymi przegląd prasy. Codziennie przeglądałem te czołowe dzienniki francuskie, krajowe, i widziałem, że cyfry niesłychanie są elastyczne i bardzo się różnią. po każdej manifestacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podawało, powiedzmy, ilość manifestantów na 80 tysięcy, a organizatorzy na 150 czy 160 tysięcy. Więc, a jeszcze są niezależne agencje informacyjne, które podają inne cyfry, także jest w czym wybierać, jest wielka różnorodność. No więc dzisiaj waha się to między 5 a 10 milionami obywateli we Francji, mieszkańców Francji. Ilość muzułmanów, naturalnie nie wszyscy muzułmanie są nożownikami, nie wszyscy są dżihadystami, nie wszyscy chcą umierać za Allaha, ale jest jeszcze zjawisko dodatkowe, że niezależnie od tych muzułmanów, którzy przywieźli swoją religię do Francji, istnieją jeszcze Francuzi, francuski, najczęściej to są młodzi ludzie, inteligentni, wrażliwi, którzy szukają swojej drogi i na ich problemy nasz katolicyzm nie odpowiada, bo katolicyzm jest religią trudną.
A islam odpowiada?
A islam odpowiada, ponieważ islam jest zespołem reguł bardzo dokładnych, które mówią, co należy jeść, o której porze, jak się modlić, w którą stronę się ukłonić, co powiedzieć przy każdej okazji, i tego ci młodzi ludzie szukają w gruncie rzeczy. A ponadto przyzwyczajenie do czerpania wiadomości z mediów, z telewizji przede wszystkim, stworzyło w ludziach te odruchy warunkowe, trzeba im pokazać palcem, co mają robić, i oni to robią. Wystarczy powiedzieć, że w tej galerii wystawia się dzieło sztuki. To mogą być stare portki, to może być poplamione płótno. Wszystko jedno co. Ludzie idą i z otwartymi ustami oglądają. No i teraz jak się im mówi prawdziwą religię, prawdziwe wskazówki życiowe znajdziesz w islamie, to część tych młodych ludzi, oczytanych zresztą i inteligentnych, wybiera islam, po czym te dziewczyny przyzwyczajone do mini sukienek, prawda, i do głębokich dekoltów, ubierają się w te czarne futerały i są bardzo szczęśliwe przez jakiś czas. No a potem następuje to, co się nazywa radykalizacją.
Wspomniał pan o młodych Francuzach, którzy potrafią zmienić wyznanie, czy szukają jakoś swojej tożsamości. Też chciałbym pana zapytać o młodych muzułmanów żyjących we Francji, ponieważ będąc we Francji kilkukrotnie miałem wrażenie, że mogą oni mieć pewnego rodzaju poczucie wykluczenia ze społeczeństwa, żyjąc w dzielnicach często, które otaczają większe miasta, metropolie, gdzie nie mają też dostępu do tych wszystkich, całej kultury francuskiej, albo nie czują się z nią za bardzo związani. Jak to może wyglądać z ich perspektywy?
No przede wszystkim to są najczęściej analfabeci, którzy nie mają dostępu do kultury francuskiej, bo kultura francuska jest kulturą literacką, muzyczną, jest od stosunkowo niedawna, jak na wiek kultury, prawda, bo to dopiero od drugiej połowy XIX wieku, jest kulturą literacką. Oni nie mają do niej dostępu. Ponadto kultura francuska, jak stara kultura, jak kultura chińska, wypracowała sobie sposoby zachowań, gesty, zwroty literackie do używania w każdej okazji życia. Oni ich nie znają. To się mówi w Polsce czasem kody, prawda, że nie znają tych kodów. No, nie wiedzą, co odpowiedzieć. Do tego wszystkiego ta kultura francuska nieznana jest zastępowana przez amerykanizację. Przecież my w Polsce dzisiaj mówimy tak, że zamiast dzień dobry mówimy dobrego dnia. To jest, prawda, mówimy dokładnie, to jest exactly. To są, prawda, kalki przeniesione z amerykańskiego. I teraz oni, ci młodzi muzułmanie, nie tylko młodzi muzułmanie nie mają dostępu do kultury, czy nie mają dostępu, powiedzmy, do dorosłego życia. Ten dostęp jest bardzo trudny także dla młodych Francuzów. Ze względu na bariery, ze względu na bezrobocie, ze względu na konieczność dyplomów. A dyplomy otrzymuje się przecież za pieniądze, bo nasza starsza córka dopiero kiedy już sama pracowała i bardzo dobrze zarabiała ze swoim mężem, wprawdzie to był jej kolejny dyplom bardzo wysoki, ale dopiero wtedy mogła sobie pozwolić na zdobycie tego, prawda, bardzo dobrego dyplomu międzynarodowego, który pozwolił jej na zajęcie pewnego stanowiska, bo ten dyplom jest bardzo drogi. Więc Francuzi też nie mają dostępu do tego. Jan Paweł II w swoim doktoracie, w swojej tezie doktorskiej o Baksie Szelerze wyróżnił sytuację dramatyczną i tragiczną. Sytuacja dramatyczna jest taka, kiedy z trudnej sytuacji konfliktowej istnieje tylko jedno dobre wyjście i nie wiadomo jakie. Tragiczna jest taka, kiedy z sytuacji groźnej, konfliktowej, zagrażającej nie ma dobrego wyjścia. I moim zdaniem sytuacja Francji obecnej coraz bardziej przechyla się w stronę sytuacji tragicznej, bo jak sobie poradzić z tymi 5 czy 10 milionami niezadowolonych, stale niezadowolonych ludzi?
No właśnie, bo to już przestaje się robić jakaś mała część społeczeństwa. Przestaje się robić de facto mniejszość też, prawda? Robi się z tego ogromna część, 20% społeczeństwa, która już nie jest właśnie siłą, którą można powstrzymać jakoś łatwo, tylko jest to jej wyraźna część.
Kultura francuska się zmienia. Nagrody Goncourtów ostatnie przyznawane w ubiegłym roku czy rok wcześniej, to jest Jasmina Reza, to jest Leila Slimani. To już są osoby przychodzące z innego obszaru kulturowego. No, był taki angielski pisarz wielki i jest wciąż czytany, który się nazywa Konrad Korzeniowski, ale to był przecież chrześcijanin, który przyjechał z Polski do Anglii, żeby przypominać Anglikom, czym jest poczucie honoru, bo oni już wtedy zaczynali zapominać w XIX wieku. Nie, to jest co innego. I to dotyczy także mediów, to dotyczy, ja mówię o tej przemianie kulturowej.
A czy ta francuska kultura może się obronić?
Właśnie, że nie bardzo ma się czym bronić, bo ktoś, kto mieszka stale we Francji, ktoś, kto posługuje się dobrze skalą radiową, może znaleźć tam stację, gdzie okazuje się są piosenkarze, są kompozytorzy francuscy, młodzi, świetni, znakomicie śpiewający, piszący świetne teksty, ale to jest margines marginesu.
Właśnie, czy ktoś tego słucha jeszcze?
Właśnie, bardzo niewiele słuchaczy. I na to trzeba trafić, trzeba szukać. Trzeba bardzo szukać. Natomiast to, co jest tym głównym nurtem, to już jest ta folapük, ta mieszanka zglajszaltowana, zamerykanizowana, to jest nie wiadomo co. Więc nie bardzo... Teraz cały ten atak nożownika pojawia się na tle innych ataków. No dopiero co mieliśmy podobne wypadki w Anglii, gdzie Polak nie zginął, ale inaczej obronił Anglików zaatakowanych na moście w Londynie.
Dwa dni temu, dzisiaj właśnie czytaliśmy informację, atak w Niemczech, gdzie policjanci musieli zastrzelić atakującego, bo krzyczał Allahu Akbar i zastanawiali się, czy to jest już atak terrorystyczny, czy nie.
A, no właśnie. W Niemczech go profilaktycznie zastrzelili.
4 strzałami.
No. I takie działanie profilaktyczne, bo być może to był terrorysta, być może nie, ale takie działanie profilaktyczne nie przechodzi bezkarnie i bez następstw. Naturalnie wszyscy ci muzułmanie czują się zaatakowani przez policję i w związku z czym są reakcje. No właśnie wczoraj byłem w Warszawie, byliśmy oboje z żoną na pochodzie i wyszliśmy zrozczarowani. No, pochód Trzech Króli. Ja nie, organizatorzy twierdzą, że 100 tysięcy osób. Mnie się wydawało, że było ze 300 tysięcy. I proszę państwa, no wyszliśmy rozczarowani. Nikt nikogo nie pobił. Nie rozbił wystaw sklepowych. Żadnych samochodów nie spalono.
Daleko nam do zachodniej Europy.
No, to jakaś prowincja, proszę pana. No co to za pochód?
To jeszcze może ostatnie pytanie. Widział pan Francję, Paryż przed 40 laty, widział pan 20 lat temu, widzi pan dziś. A gdzie widzi pan Francję za 20 lat?
Ach, za 20 lat mnie nie będzie na świecie, a Francja będzie, albo jej nie będzie, nikt nie wie, co będzie za 20 lat, po pierwsze, bo tego przewidzieć się nie daje, ale jeżeli we Francji nie dojdzie do jakiejś rewolucyjnej rzeczywiście zmiany, we Francji i na świecie, to pozostanie jakieś miejsce na ziemi, ale...
A czy te protesty, które przewijają się przez Francję, są jakimś początkiem rewolucji?
No, proszę pana, w Polsce idzie wszystko naprzód. No ja widzę przecież wszędzie nowe domy. Ludzie są coraz zamożniejsi. W tych centrach handlowych są tłumy kupujące, prawda? Ludzie są roześmiani, dzieci są zadowolone. To idzie naprzód. Tu widać dynamikę. Zresztą mój zięć, jeden z moich zięciów, który ma dobre pole do obserwacji, jest dyrektorem 100 przedsiębiorstw. Był w Warszawie, byli w Krakowie teraz, nie mogli niczego zobaczyć, bo takie tłumy turystów, że w Muzeum Czartoryskich zapisali ich na 2 lutego, no oni już wracali do... Ale on mi mówił, słuchaj, no przecież Polacy są zamożni, no widać wszędzie, widać te samochody drogie. To jest ogromna różnica, a we Francji doszło do jakiejś stagnacji z jednej strony, to znaczy do stagnacji klasy średniej i klas niższych, natomiast fortuny ludzi bogatych rosną w proporcjach no niesamowitych. Pan Bernard Arnault, zresztą bardzo sympatyczny człowiek i dobry pianista, za co go bardzo lubię, no został pierwszą fortuną świata, królem luksusu światowego. On przeskoczył i Microsoft, i Amazona. 106 miliardów euro, prawdopodobnie za rok będzie miał 200 miliardów. No, ale on jest przypadkiem wyjątkowym, a do 19 innych i do niego należy ponad 400 miliardów euro majątku francuskiego.
No jest to ogromny dysonans, na pewno. Dzisiaj też w Kurierze podaliśmy informację, że ruszył proces zamachowców z tego zamachu, który kojarzymy prawdopodobnie jako no jeden z takich pierwszych głośnych na redakcję Charlie Hebdo w 2015. Jak pan uważa, czy proces, czy wydźwięk tego procesu może właśnie w tej sprawie, o której mówiliśmy, wywrzeć jakąś zmianę, jeżeli chodzi o społeczeństwo?
Byłem fizycznie bardzo blisko. Fizycznie byłem bardzo blisko, bo akurat wnosiłem opłatę, składkę za rok następny w moim stowarzyszeniu Association de la Presse Étrangère, Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej, które jest 2 ulice obok. I no, potem interesowałem się tym i mówiłem zresztą tutaj w naszym radiu i pisałem w Kurierze. Przede wszystkim po całym tym zamachu nie mówiło się o 2 rzeczach. Nie mówiło się we Francji o tym, że Charlie Hebdo pozwalał sobie na paskudne ataki wymierzone przeciwko religii katolickiej i przeciwko Janowi Pawłowi II osobiście. Tam się ukazywały karykatury no, zupełnie obrzydliwe. No, oni się naśmiewali z człowieka chorego i sparaliżowanego, jakim był papież pod koniec życia, prawda? Rysowali go jako paralityka i tak dalej. Ale to wszystko uchodziło zupełnie bezkarnie. Żadne władze, żadne policje tajne ani jawne nie przejmowały się sprawą. Dopiero kiedy narysowali Mahometa w dobrodusznej karykaturze, no wtedy przyszło dwóch braci Karaczich i wszystkich zastrzelili. 12 rysowników, z niektórych znakomitych rzeczywiście. W tym wszystkim było ogromne zaniedbanie policji i ogromna nieudolność policji. Na czym to polegało? We Francji nie wolno palić w urzędach. No więc pali się na zewnątrz. Był policjant przydzielony stale do ochrony redakcji. Wiadomo było, że redakcja już jest zagrożona, otrzymywana. I ten policjant stał w kącie w lokalu redakcyjnym. Oczywiście stał i sobie tam
przyglądał się
temu, co się dzieje. Drzwi były stalowe, opatrzone i można było wejść tylko po wystukaniu kodu. No ale dziewczyna pracująca w redakcji wyszła palić na zewnątrz, gdzie czekali na nią już bracia Karaczi i odpowiednio ją potrenowali, żeby te drzwi otworzyła. Jak otworzyła drzwi, to oni pierwsza rzecz, którą zrobili, to zastrzelili policjanta stojącego w kącie, a potem 12 dziennikarzy.
Znaczy on był uzbrojony, ten policjant?
Policjant był naturalnie uzbrojony, ale...
To nie jest takie naturalne, bo w Wielkiej Brytanii zdarzają się patrole bez broni.
Tak. Ale on był uzbrojony i był dobrze uzbrojony, tyle tylko, że bracia Karaczi nie dali mu żadnej szansy sięgnięcia po broń. Wiedzieli, co robią, zastrzelili go od razu. A inni to byli rysownicy, którzy nie... Jakie to może mieć dzisiaj konsekwencje, ten proces? Przede wszystkim proces odbywa się no, po 4 latach od zajścia, więc wszystko już...
Już 5 lat.
5 lat, no właśnie. Wychłudło. Powtórę podczas procesu no, będzie się mówiło głównie o to, o co podsądni są oskarżeni. No, bracia Karaczi zostali zastrzeleni, a inni im pomagali, więc będzie się rozprawiało bardzo dużo o tym, jak im pomogli, gdzie, co, kto, o sprawach technicznych. Kto dostarczył broń, gdzie dostarczył broń, kto ukrył. Natomiast nie będzie się mówiło o istocie rzeczy, nie będzie się mówiło o tym, że to, co, o tym, co może być właśnie tym punktem zapalnym dzisiaj, czyli o ich karykaturze Mahometa i o tym, że nie wolno jest karykaturować, w ogóle nie wolno jest rysować Mahometa, prawda, religię zarówno żydowska, jak i mahometańska nie pozwalają na rysowanie postaci ludzkich w ogóle, no poza już rysowanie proroka czy Boga, to już zupełnie jest wykluczone. No, to niewiele zmieni w obecnej sytuacji Francji. Czy dżihadyści, czy ci muzułmanie atakujący są groźni? Są bardzo groźni i są wszędzie. No, był proces dziewczyny, która okazała się biała chrześcijanka francuska, która pracownica policji, która dostarczała poufnych informacji policyjnych, tajnych informacji swojemu narzeczonemu, właśnie czynnemu dżihadiście. No, na lotnisku Charles de Gaulle, czyli Roissy, cała grupa muzułmanów okradała walizki To trwało chyba przez półtora roku, zanim wreszcie policja się spostrzegła. To były wciąż reklamacje, ludzie dostawali walizkę bez wszystkiego, co w niej było cenne. To wyszło. Także to jest problem, z którym Francja nie tyle nie może sobie poradzić, co nie radzi sobie i nie robi niczego, żeby sobie poradzić. Bo w końcu mamy w samym Paryżu, w centrum Paryża, te ogromne obozowiska uciekinierów między stacją Barbès-Rochechouart i dalej La Chapelle. Ogromne. Ogłasza się pewnego dnia, że obozowisko całe to nielegalne obozowisko zostaje zlikwidowane. Już dzisiaj od 6 rano policja działa. No ale to jest 59 tego rodzaju gest. 59 likwidacja. Za chwilę będzie, prawda, 60 i tak dalej. Bo nie ma pomysłu, co dalej zrobić z tymi ludźmi. Bo co? No, Hitler po prostu kazałby ich zamordować. No, ale my żyjemy jednak w demokracji humanistycznej, humanitarnej. I
walczymy z hydrą.
I tego się nie robi, prawda? No więc, co?
Tym akcentem zakończymy. Dziękuję serdecznie. Piotr Wit, korespondent Radia Wnet we Francji, w Paryżu, chociaż dzisiaj akurat w Warszawie. Dziękujemy serdecznie.
I ja bardzo dziękuję i wszystkim Państwu życzę dobrego nowego roku.